Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nietypowa audycja. 18 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Krótkofalarstwa. Z tej okazji zostałem zaproszony do Ostrowskiego Klubu.
Ostrowski Klub Krótkofalowców i znak klubu to jest SP3POW.
To już, proszę Państwa, szyfr, slang wewnętrzny, mowa specjalna radiowców. Goszczę wśród członków klubu.
Sławomir Szymanowski, SQ3OOK.
Krzysztof Trawiński, Stefan Paweł III, Franciszek i Yokohama Xantypa.
Jan Ambroży, Stefan Paweł III, Cezary, Yokohama, Yokohama, taki jest mój skrót, znak wywoławczy.
Jarek Rokicki, Stefan Paweł III, Adam, Yokohama, Adam, czyli SP3AY.
Woli wyjaśnienia, co znaczy ten znak wywoławczy. SP oznacza, że my nadajemy z Polski. Trójka oznacza, że nadajemy z okręgu trzeciego, z Wielkopolski. A CYY to jest sufiks, który jest przynależny dla każdego krótkofalowca oddzielnie w Polsce czy na świecie.
Ten sufiks dopiero jest tak naprawdę waszym nickiem, waszym logo.
Tak jest. CYY to jestem właśnie ja. Jan Ambroży.
Hobby, które wydawało się, że już nie jest tak popularne, a jednak. W Wikipedii możemy wyczytać, że jest to hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowej na wydzielonych pasmach radiowych od fal długich poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie do mikrofal między krótkofalowcami przy pomocy radiostacji. Potwierdzaniu łączności za pomocą karty QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich, jak również konstruowaniu urządzeń radiowych i antenowych do nawiązywania łączności. Szereg różnych działań. Który z Panów może mi powiedzieć, jak to się zaczęło? Kiedy mniej więcej ludzie wpadli na pomysł, żeby porozumiewać się za pomocą fal radiowych?
Właściwie zaczęło się to na początku XX wieku, około 1910 roku, a w Polsce około 1920 roku. W 1924 został zawiązany Związek Krótkofalowców Polskich. Były dwa ośrodki, które powstały w Polsce. Był bardzo silny ośrodek lwowski w tamtym okresie i był bardzo silny ośrodek warszawski. I również stosunkowo silny ośrodek wileński. Stamtąd się wywodzą generalnie polscy krótkofalowcy. Jeśli chodzi o świat, takie początki łącznością radiowym dał Marconi, a łączności amatorskie to tak potyczyły się właściwie lawinowo. W momencie, gdy Marconi nawiązał pierwszą łączność jeszcze na takiej telegrafii iskrowej, to bodajże się nazywało, zrobił pierwszą łączność poprzez kanał La Manche. To chyba był początek XX wieku. Bardzo wiele osób zainteresowało się radiem i kto był pierwszy na świecie, tego nie wiem, jeśli chodzi o amatorów. Natomiast krótkofalarstwo polskie, można powiedzieć, że narodziło się około roku 1920.
Powiedzmy, że zaczęło się dawno temu od tamtamów, bicie w bębny, sygnały dymne. Później sygnał alfabetu Morsa podróżował poprzez druty różnego rodzaju, aż w końcu Marconi, tak, odkrył fale radiowe i wpadł na to, że można wykorzystywać je również do porozumiewania się. Jest to działalność hobbystyczna. Jakieś urzędy specjalne musiały Wam wydzielić odpowiednie pasma częstotliwości, domyślam się.
Wymaga to o tyle sprecyzowania, że na falach długich to mamy określone pasmo, właściwie wycinek tego pasma. W paśmie krótkofalowym, w paśmie KF-u, my możemy pracować w zakresie od 3500 do 3800 kHz. I takich wycinków w paśmie tym krótkofalowym jest bodajże 7 czy 9 określonych wycinków zakresów na falach krótkich. Na UKF-ie chyba są takie 3 wycinki. Na tych falach ultra krótkich określonym zakresie, określonych wycinkach fal radiowych pracować. Jest to określone przez przepisy światowe. Określają, jakie zakresy częstotliwości przynależą do jakich służb radiowych. Między innymi służba radiowa amatorska i w tych zakresach my tylko możemy pracować.
Wąskie pasma radiowe. A ilu jest wszystkich krótkofalowców na świecie?
W samej Polsce jest wydanych licencji gdzieś około 18 tysięcy. A na świecie to jest parę milionów. Najwięcej to jest Stany Zjednoczone i Japonia.
I nie za ciasno wam?
Czasami jest za ciasno.
W eterze.
Tutaj wracając do Słowianka, że my mamy wycinki tych pasm, oprócz tego mamy wycinek pasma i te pasmo jeszcze jest podzielone na poszczególne emisje. Na przykład początek pasma to jest telegrafia, kawałek dalej to jest emisje cyfrowe, potem są tam jakieś QRP, czyli małej mocy i potem fonia razem z telegrafiem. Także że też jest jakieś podzielenie tych pasm według emisji.
Od czego się zaczyna? Pasja panów. Ktoś przyprowadza do klubu krótkofalarskiego, czy to inaczej się odbywa?
W moim przypadku to był rok 71. Miałem wtedy 13 lat. Słuchałem radia i zaciekawiło mi to, jak to tak można. Przypadkowo trafiłem na jakieś tam pasmo amatorskie, to 40 była, 7 MHz i słyszałem rozmowy amatorów i tak mnie trochę to zaciekawiło. Akurat w tym czasie działał klub harcerski SP3ZAB przy drugim liceum w Ostrowie i tam mając 13 lat trafiłem. No niestety musiałem 2 lata czekać, bo licencję można było zrobić dopiero od 15 lat. Dwa miesiące po ukończeniu 15 lat jechałem na egzamin do Poznania, bo to w Poznaniu egzamin się zdawało przed komisją.
Na czym polega takie szkolenie? Co trzeba poznać, żeby zostać krótkofalowcem?
To znaczy, akurat w moim przypadku tutaj Janka też, to była telegrafia. Telegrafię trzeba było znać, no i podstawy jakiejś tam radiotechniki i pasma. No, poruszanie się po tych pasmach, to my mówimy handspeed tak zwane.
Ale zaczynamy od Morsa? Czy długie, czy krótkie, czy długie?
Nie, to znaczy do egzaminu był potrzebny alfabet Morsa. W tej chwili tego to nie jest wymagane, ale za naszych czasów to był wymagany alfabet Morsa i myśmy musieli znać ten alfabet. Zresztą do dzisiaj go znamy i do dzisiaj go używamy.
Zaczyna się od razu od rozmawiania z kimś, od konferencji, czy od budowy sprzętu?
Znaczy wtedy to było coś takiego, że jak człowiek sam sobie nie zrobił, to nie wyszedł na pasmo. Musiał zrobić i począwszy od odbiornika do nadajnika. W tej chwili no, są takie warunki, jak się ma jakieś tam pieniądze, to się jedzie do sklepu, kupuje i już jest. Podstawą nauki był klub. W klubie myśmy wszyscy się wszystkiego uczyli. Ja na przykład robiłem licencję mając 15 lat, to był 72 rok, a pierwszą łączność zrobiłem ze swojej stacji w 74, czyli 2 lata budowałem urządzenie, żeby wyjść na pasmo.
Dobry moment, żeby wszyscy powiedzieli o swojej historii, jaki był początek.
Ja to jestem dużo młodszym krótkofalowcem, mimo że wiekiem praktycznie podobnie do kolegów. To się zaczęło od tego, że jadąc gdzieś po drodze, słysząc rozmowy na wszechobecnym wtedy i obecnie CB Radio, nagle gdzieś tam usłyszałem rozmowy w jakimś obcym języku. No wydawało mi się, że jedzie za mną jakiś kolega, gdzieś tam kierowca z Francji czy z Włoch. To się okazało, że po prostu słychać pasmo na paśmie ludzi, którzy są od nas tysiące kilometrów. No pytanie dlaczego? I od tego się zaczęło tak naprawdę. Od tego typu pytań. Potem wiedza się pogłębiała, więc zaczęło brakować pewnych rzeczy. Trafiłem gdzieś tam na kolegów, którzy mieli podobne zainteresowania. Razem poznawaliśmy tajniki krótkofalarstwa. Trzeba było zdać egzamin, więc jakieś wiadomości trzeba było mieć, trzeba było poznać pewne zagadnienia z tym związane. Zaczęliśmy nadawać pod swoimi własnymi znakami. Dalej te wiadomości się pogłębiały, założyliśmy klub. No i tak to się potoczyło jeszcze, jak mówią, lawinowo praktycznie rzecz biorąc. Po prostu chęć poznawania, chęć rozwijania się, chęć własnego rozwoju i zdobywania coraz większych osiągnięć w tej kategorii zainteresowań.
Panie Janie.
No, moja historia zostania krótkofalowcem była podobna jak Krzysztofa. Byłem uczniem drugiego liceum ogólnokształcącego w Ostrowie. Miałem wtedy bodajże 15 lat, gdy powstawał klub SP3ZAB. Strasznie mnie to zafascynowało, że można porozmawiać z innymi ludźmi na świecie. Jako że to był rok 67-68, to dla nas w tamtym okresie to rzeczywiście ta sytuacja z wyjazdami, z kontaktami światowymi była znacznie ograniczona. W związku z tym ta chęć zostania krótkofalowcem i zdobycia tych możliwości, aby można mieć jakiś kontakt z obcymi ludźmi w innym świecie, była duża. I właściwie to mnie pociągnęło do krótkofalarstwa. Natomiast Żeby zostać krótkofalowcem, to w owym czasie nie była to rzecz taka prosta, bo raz, że trzeba mieć było odpowiedni zasób wiadomości. Jak ja oceniam w tej chwili te wiadomości, które musi posiadać kandydat na krótkofalowca, a wtedy to jednak jest zasadnicza różnica. Jak już wspominał Krzysztof, myśmy wtedy musieli poznać telegrafię i umieć się nią posługiwać i odbierać i nadawiać. Musieliśmy znać przepisy radiowe, które w owym czasie obowiązywały. To były przepisy i nasze polskie i były to również przepisy światowe, jako że mieliśmy możliwość nawiązywania łączności z innymi krótkowalowcami na świecie. Następnie trzeba było mieć ten podstawowy zasób z radiotechniki, żeby ewentualnie móc sobie jakieś takie urządzenie zrobić, przygotować i żeby się znać chociażby na budowie odbiorników, nadajników, żeby mieć pojęcie o budowie anten. Dalej trzeba było mieć ten podstawowy zasób wiadomości o bezpieczeństwie i higienie pracy, która wtedy również obowiązywała, tak jak i dzisiaj. Mając 15 lat, mimo wszystko trzeba było poświęcić sporo czasu, żeby te podstawowe rzeczy opanować. Udało się, no i mając 16 lat zostałem krótkofalowcem. W tej chwili mam 66 lat jestem i to hobby mnie na tyle pochłonęło, że moje koleje losu różnie się toczyły, natomiast cały czas jestem tym krótkofalowcem. Jest tyle możliwości i tyle specjalności w tym krótkofalarstwie, że to nie jest tylko nawiązywanie łączności. Można się w tym krótkofalarstwie zajmować konstruowaniem urządzeń. Kiedyś one były potrzebne, teraz gro urządzeń można kupić. Mając określone pieniądze, można sobie iść do sklepu i kupić. Natomiast w tym trudnym czasie socjalizmu tych urządzeń nie było. Myśmy musieli je robić samemu. Żeby robić samemu, to rzeczywiście trzeba było mieć tą podstawową wiedzę, żeby móc to urządzenie skonstruować, zestroić i później na nim nadawać. Czy teraz jest lepiej, czy gorzej? Nie wiem. Wydaje mi się, że jeśli się ktoś zarazi tą pasją tego naszego hobby, no to i teraz, i kiedyś było równie przyjemnie i równie fajnie.
Siłą rzeczy to zainteresowanie kieruje później edukację w kierunku elektroniki, prawda?
Zdecydowanie i tak się u mnie stało, bo skończyłem liceum i rzeczywiście później skończyłem politechnikę, automatykę, nie akurat radiotechnikę, ale automatykę, która mnie również pociągnęła. Życie zawodowe też tak się potoczyło, że cały czas pracuję w tej dziedzinie, ogólnie mówiąc, elektryki. Te wiadomości, które zdobyłem i te zainteresowanie, które zdobyłem w tych latach liceum, one pociągnęły rzeczywiście, czy narzuciły moje późniejsze życie zawodowe, no z którego jestem bardzo zadowolony.
Znajdujemy się w budynkach Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Przygarnięci zostaliście przez tę szkołę. Panie Sławomirze, mówi pan, że działacie niezależnie, ale jednak wspomaga was też zespół szkół. Jaka była również pana droga do tego hobby?
Jeśli chodzi o moją przygodę z radiem, to pamiętam z dzieciństwa coś, co cały czas nazywam magią radia. Pamiętam, kiedy patrzyłem na stary odbiornik Telefunken u mojego dziadka i widziałem te żarzące się lampy, ten wskaźnik dostrojenia zwany magicznym okiem, to mnie po prostu zaczęło gdzieś tam fascynować i szukanie stacji radiowych właśnie w zakresie fal krótkich to było coś, co po prostu można określić właśnie tym mianem tej magii. Tą magię dzisiaj trudno dostrzec młodym ludziom z pewnością, dlatego że oprócz radia mamy cały szereg innych środków przekazu informacji i są one z pewnością dla tych młodych ludzi bardzo atrakcyjne i chyba ciekawsze niż radio. Ale to nie stoi na przeszkodzie temu, aby z radiem się zaprzyjaźnić i ponieważ działamy na terenie szkoły, wielu młodych ludzi przychodzi tutaj, poznaje podstawy pracy na radiu i u niektórych to zostaje. Natomiast u mnie potoczyło to się w ten sposób, że gdzieś po tej fascynacji w dzieciństwie już później próbowałem budować jakieś różne układy radiowe. Do dzisiaj przechowuję jedną z takich konstrukcji i to spowodowało, że zacząłem interesować się elektroniką. Później była nauka właśnie tutaj w szkole elektronicznej w Ostrowie, ale to krótkofalarstwo gdzieś tam potem się jakoś tak rozmyło trochę. Te zainteresowania elektroniczne, zainteresowania techniką, gdzieś to tak poszło z boku. I do krótkofalarstwa wróciłem teraz właśnie, stosunkowo niedawno, bo chyba od kilku lat i realizuję swoje młodzieńcze marzenia.
Powrót do przeszłości.
Jeżeli zaś chodzi o współpracę ze szkołą, to klub SP3 POW, który powstał stosunkowo niedawno, bo w zeszłym roku obchodziliśmy dopiero 5-lecie istnienia. Tak się złożyło, że zaprzyjaźniliśmy tutaj ze szkołą, trafiliśmy na
dobry klimat.
Dobry klimat, jeżeli chodzi o dyrektora szkoły, o w ogóle o samą szkołę. Było to przy okazji realizacji takiego wielkiego dosyć przedsięwzięcia, którego jesteśmy bardzo dumni. Mianowicie postanowiliśmy wziąć udział w programie ARIS. To jest amatorskie radio na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No i siłą rzeczy, jako że jestem pracownikiem tutaj tej szkoły, no to ta szkoła uczestniczyła w tym programie i to wtedy się tak zaczęła tutaj ta nasza współpraca.
Czyli nawiązywaliście łączność z Międzynarodową Stacją?
Tak. Krótkofalowcy to są bardzo ciekawi ludzie, od tego trzeba zacząć. I wszędzie, gdzie jadą, to targają ze sobą radio. Jedziemy w góry, nie wyobrażam sobie nie zabrać ze sobą radio. Jeżeli wejdę na jakiś szczyt, to mogę stamtąd robić łączności. Jest to niesamowita frajda dla mnie, zarówno dla tych ludzi, którzy będą prowadzić ze mną korespondencję. Zabieramy to wszędzie. Również kiedy astronauci polecieli w kosmos, to oczywiście jedną z pierwszych rzeczy, którą zabrali ze sobą, to była radiostacja. Stamtąd też są prowadzone łączności radiowe. Zaczęło się od, no już stacja kosmiczna Mir i wcześniejsze sytuacje, ale później program promów kosmicznych i program edukacyjny SAREX. Potem wybudowano Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS i w ten sposób SAREX przekształcony został w ARIS. No i mamy ten program, w którym dzisiaj młodzież bierze udział. Polega to mniej więcej na tym, że uczniowie w czasie przelotu stacji kosmicznej nad ich terytorium mogą przeprowadzić bezpośrednią rozmowę radiową z astronautą przebywającym właśnie na pokładzie stacji kosmicznej. To jest takie okienko czasowe, mniej więcej 10 minut i w tym czasie trzeba się wyrobić i tę rozmowę przeprowadzić. Zadanie jest dosyć trudne, pomimo że wydawałoby się, że co to takiego, ponieważ musimy tę stację kosmiczną śledzić antenami, ponieważ ona się porusza bardzo szybko, w związku z tym są pewne problemy związane z podążaniem za stacją, jak również korekcją częstotliwości związaną z efektem Dopplera i takie tam różne inne historie techniczne. No ale frajda jest niesamowita dla samych krótkofalowców, że udało się coś takiego zrobić, jak również dla młodzieży, która brała w tym udział, jest to z pewnością przeżycie, które zapamiętają na zawsze.
Czy pamiętacie nazwisko astronauty, z którym rozmawialiście?
No tego się nie da zapomnieć, oczywiście. Koichi Wakata to jest astronauta Japońskiej Agencji Kosmicznej, doktor inżynier mechanik, który był na pokładzie stacji kosmicznej podczas 38. ekspedycji, a samą łączność przeprowadziliśmy 8 stycznia 2014 roku. No, było to niesamowite wydarzenie tutaj dla nas wszystkich, ponieważ jako w większości stosunkowo młody zespół krótkofalowców zrealizowaliśmy to przedsięwzięcie, także to było dla nas tutaj spore wyzwanie, no a dla młodzieży na pewno niesamowita przygoda.
Japończyk chyba nieprzypadkowo, bo Japonia ma wielu krótkofalowców, chyba jeden z czołowych krajów na świecie.
Oj tak, właśnie w Japonii tych krótkofalowców jest bardzo dużo, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. To są te kraje, w których tych krótkofalowców rzeczywiście jest bardzo dużo. Był to przesympatyczny człowiek, ponieważ zainteresowaliśmy się jego biografią. To, czym się zajmuje, było bardzo bliskie uczniom naszej szkoły, w związku z tym na pewno było to coś niesamowitego.
Jeśli mogę tu jeszcze dodać, to nie jest tylko sama pogaduszka z kosmonautą czy astronautą, który jest na orbicie, ale również jest wymagane, aby szkoła przeprowadziła jakieś działania edukacyjne, poznawania kosmosu, poznawania astronautyki, poznawania nauk technicznych. Czyli wszystko tym, z czym się wiąże właśnie to, co jest badane dzięki wysyłaniu satelitów czy stacji kosmicznej w przestrzeni. Stąd cały ten program przygotowawczy do łączności wiąże się właśnie z tym, że uczniowie poznają mnóstwo zagadnień naukowo-technicznych związanych między innymi z astronautyką czy innymi naukami przyrodniczymi.
Chcę zwrócić uwagę naszych słuchaczy na ten aspekt, że jedna pasja pociąga za sobą następną i właściwie lawina następuje różnych pasji, które trzeba wszystkie połączyć. Zaczyna się może od elektroniki, od przylutowania pierwszego połączenia, a później trzeba otworzyć się na następne ważne rzeczy. Ale myślę, że najważniejszą to jest chyba potrzeba kontaktu. Przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. To jest chyba coś, co charakteryzuje wszystkich krótkofalowców. Ja sobie tak to wyobrażam, bo po to się konstruuje te urządzenia, żeby po prostu z kimś porozmawiać, wymienić myśli. I to też trzeba się otworzyć na tego drugiego człowieka.
Oczywiście, że ta chęć raz, żeby poznać innych, nowych ludzi, z którymi na początku się tylko rozmawia. Wiele osób później się spotyka, odwiedza wzajemnie i to z różnych krajów. Spotyka się na zjazdach ogólnoświatowych, które też takowe są organizowane, gdzie ci ludzie krótkofalowcy z całego świata zjeżdżają się. Tak nawiasem mówiąc, w lipcu będziemy mieli kolejny zjazd, jeden z takich większych światowych we Friedrichshafen w Niemczech, nad Jeziorem Bodeńskim. Drugi taki duży zjazd krótkofalowców jest w Dayton w Stanach Zjednoczonych. Trzeci jest w Japonii. Hindusi w ostatnich latach również robią takie międzynarodowe zjazdy. I naprawdę jest wielką przyjemnością spotkać na tych zjazdach ludzi, czy przy innych okazjach, w innych okolicznościach wzajemnego odwiedzania się. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że tutaj w Ostrowie gościłem wielu krótkofalowców i ze Stanów Zjednoczonych, i z Wenezueli, z Hiszpanii, z Japonii ostatnio kolega był, który po prostu w ramach przyjazdu do Europy postanawia sobie zrobić wycieczkę po kolegach krótkofalowców, których zna z radia, z eteru, z którymi w jakiś tam sposób radiowy jest zaprzyjaźniony.
Często się spotyka na wyjazdach gdzieś wakacyjnych, że będąc gdzieś na zupełnie obcych stronach, jeżeli widzisz gdzieś przy domu, że wiszą anteny, praktycznie na 100% możesz być pewny, że jak zapukasz, zadzwonisz do tych drzwi, to zostaniesz przyjęty prawie jak przyjaciel.
Gwoli informacji, że w krótkofalarstwie jest przyjęte, nie ma pan, pani. Czy po drugiej stronie siedzi dziewczyna czy chłopak mając 14 lat, ja 60 i my sobie na ty od razu mówimy. Świętej pamięci król Jordanii Hussein był aktywnym krótkofalowcem. I jeżeli on prowadził łączności, to nie było, że jego wysokość, tylko prosił, żeby mógł mówić po imieniu.
No podobnie Juan Carlos, Hiszpanii również przecież.
Jesteśmy na ty od tego momentu, tak? Dobrze. A czy pamiętacie wobec tego pierwsze swoje nawiązanie łączności?
To była pamiętna data, dokładnie 1 maja. 1 maja 74 rok. I to miałem pierwszą łączność z kolegą z Niemiec, to jeszcze dawniejsze NRD, na telegrafii.
Na służby specjalne też prowadziły wtedy.
Tak, oczywiście. Cały czas byliśmy pod nadsłuchem.
Nawiązywanie łączności to nie tylko alfabet Morsa, przede wszystkim następny krok to języki obce, prawda?
Generalnie nawiązywanie łączności może się odbywać na telegrafii, może się odbywać na fonii, gdzie w tej chwili najczęściej się to odbywa i również się może odbywać emisjami cyfrowymi. Takimi specjalnymi emisjami, wykorzystując komputer, również przeprowadza się tego typu łączności. Także tych możliwości również jest telewizja amatorska, gdzie przesyła się obrazy amatorskie. Także tych możliwości nawiązywania łączności jest bardzo dużo. A wspominając o tych przyjaźniach, o których tutaj mówił kolega, to muszę wspomnieć, bo takim bardzo aktywnym krótkofalowcem to jest Kazik, Polak, PY5ZHP, ma swój prefiks, to jest ksiądz, Polak, wywodzący się z Wielkopolski, jest bardzo aktywnym krótkofalowcem, który jest księdzem w Curitibie, w tej prowincji, w Brazylii.
Długosz, nie? Chyba jest
Długosz, tak. Bardzo sympatyczny człowiek, on bywa w Polsce, spotykamy się i rzeczywiście bardzo aktywny krótkofalowiec. Niekiedy muszę powiedzieć, że miałem z nim łączność i Kazik mówi, wiesz co, muszę kończyć, bo za chwilę mam mszę. Ludzie już się schodzą, w związku z tym muszę robić QRT. QRT to znaczy jest zakończenie łączności.
Hobby krótkofalarskie nie omija również osoby konsekrowane.
No, święty Maksymilian Kolbe był krótkofalowcem. Należał do Polskiego Związku Krótkofalowców w roku bodajże 37. Zapisał się tylko dlatego, żeby dostać licencję do nadawania. I dostał znak SP3RN, czyli Stefan Paweł III, Radio Niepokalane. Pierwszą audycję nadał spod tego znaku chyba w grudniu 38 roku. Nadanych było tych audycji bodajże 10 czy 11, nie pamiętam dokładnie. Wśród krótkofalowców jest bardzo dużo znanych ludzi, osobistości, działają w tym.
Padło sformułowanie zawody. Zawody. Na czym mogą polegać zawody w przeprowadzaniu rozmów? Jak to wygląda?
Generalnie polega na przeprowadzeniu jak największej ilości łączności. Każda łączność jest punktowana i do tego dochodzi jeszcze mnożnik.
Czyli stopień trudności nawiązania jest różny, tak?
Różny.
Ogólnie rzecz biorąc, myślę, można powiedzieć, że to polega na tym, żeby nawiązać jak największą ilość łączności, no jak największe odległości. Punktowane są osobno kraje europejskie i kraje z innych kontynentów. Stąd wiadomo, że im dalej, tym lepiej, prawda? Im więcej tych łączności, tym więcej punktów się zdobywa.
Tu należy powiedzieć, że oprócz zawodów to również jest współzawodnictwo wśród krótkopalowców świata, aby mieć potwierdzone, czy zrobić łączności i mieć je potwierdzone z jak największą ilością krajów, tych podmiotów krótkofalarskich. Wtedy dostaje się z tej naszej światowej organizacji taki dyplom, honor roll. Tych dyplomów w skali świata jest niewiele wydanych w sumie. Dostaje się je za nawiązanie łączności ze wszystkimi krajami, czyli tymi podmiotami krótkofalarskimi świata, których jest na dzień dzisiejszy 349.
Mogą się wszyscy dziwić, dlaczego jest 190 czy tam 180 krajów administracyjnie, a my mamy 339 krajów. I tu jest na przykład taka karta z klasztoru Mont Athos. To jest Grecja. Administracyjnie ten klasztor podlega Grecji, ale dla nas to jest oddzielny kraj.
To znaczy terytorium, może chyba tak, tak?
No, to jest dla nas oddzielne terytorium, czyli podmiot DXCC i nawiązanie z łączności z Grecją.
Nie jest tożsame z nawiązaniem z tym klasztorem.
Są jakieś takie wysepki gdzieś na Pacyfiku, co ludzka noga tam nie postała, a to jest liczone jako oddzielny kraj. I jest ekspedycja, tu kolega Janek często jeździ na takie ekspedycje, są organizowane ekspedycje przez krótkofalowców, zbiera się tam 10-15 krótkofalowców, jakąś tam kasę zbierają, wsiadają na statek czy samolot i lecą na koniec świata i praktycznie to tam gdzieś koło 2 tygodni taka ekspedycja trwa i wtedy oni nawiązują łączność z całym światem.
Tu jeszcze wspomnę, że no, wiadomo, największą frajdą dla krótkofalowca z krajów rozwiniętych, tak to nazwijmy, to jest zrobienie łączności gdzieś z jakimiś dalekimi wysepami Pacyfiku, prawda? Bo raz, że tam jest mało krótkofalowców, albo nie ma wcale, więc jedzie ekspedycja jakaś specjalnie. Dwa, że daleko, więc no już trudność sama z siebie. Ale to nie tylko to, bo nawet blisko nas jest mnóstwo takich właśnie podmiotów, to jak właśnie ta wysepka. Czy chociażby no, bardzo blisko no, w skali krótkofalarskiej Watykan, czy nawet taki podmiot jak Zakon Kawalerów Maltańskich, który przecież jest osobnym państwem, gdzie tak naprawdę no, w ciągu roku nadaje może ktoś, nie wiem, jeden dzień, dwa dni w ciągu roku, no i przyłapanie akurat takiego nadawcy, że ty w tym czasie jesteś na radiu, prawda, i akurat zrobisz tą łączność, co je potwierdzisz, no to też jest niesamowita frajda.
Rozmawiacie z daną osobą, a później jak wygląda potwierdzanie łączności?
Obowiązkiem prawdziwego krótkofalowca jest nawiązanie łączności, ale również zarejestrowanie tego faktu, zapisanie go, że taką łączność się miało. I po prostu stąd po stronie tego korespondenta jest nie tylko wymiana informacji, rozmowa, ale również zapisanie tej łączności gdzieś tam w swoim logu, bo tak to się u nas nazywa. I później na tej podstawie wysyła się potwierdzenie tej łączności, że o godzinie takiej i takiej, w tym dniu, w tym roku miała się z tą stacją łączność.
Czy to jest tylko taka kurtuazyjna rozmowa, przedstawienie się, czy o czymś konkretnym rozmawiacie? Właśnie o czym rozmawiacie?
Właściwie można rozmawiać o wszystkim. Natomiast nie porusza się generalnie tematów drażliwych. Nie porusza się tematów politycznych, nie porusza się tematów no, stricte osobistych dotyczących korespondenta, w sensie no, dla niego przykrych. Można informacje wymieniać no, takie, jak się wymienia na telefon. Oczywiście w zależności od stopnia znajomości, zaprzyjaźnienia się z daną osobą, no, tego typu informacje się wymienia.
Mam pytanie, tak, bo zbieracie kartki, potwierdzenia, to samo robią filateliści, numizmaci, wymieniają się doświadczeniami, pokazują kolekcje, to wszystko rozumiem. Gdzieś tam klasyfikacja, chęć zdobycia jak najwspanialszych okazów, ale tak naprawdę co was różni od tych innych rodzajów hobby, od filatelistów, numizmatów, do czego jeszcze może służyć krótkofalarstwo?
Czy to jest filatelistyka, czy to jest wędkarstwo, czy radioamatorstwo, to są pasje. W przypadku krótkofalowców to jest połączone z taką nutką tego polowania, można by powiedzieć, tak? Czyli ten odruch jakiś taki pierwotny trochę. Próbujemy gdzieś tam wyszukać w eterze odgłosy jakiejś stacji, która nas interesuje, która jest jakąś atrakcją, czy potrzebną do kolekcji, żeby zdobyć kolejny dyplom, czy coś takiego. Także tak ogólnie to specjalnie różnicy nie ma.
Jednak wasza pasja może też służyć do czegoś innego, prawda?
Krótkofalowcy w związku z tym, że posługują się w swoim hobby środkami łączności, używają ich również w takich sytuacjach właśnie zagrożenia podczas różnych klęsk żywiołowych. Taka bardzo znana i szeroko nagłośniona akcja miała miejsce podczas pamiętnej powodzi w 1997 roku na Dolnym Śląsku i tam właśnie krótkofalowcy zapewniali łączność z resztą kraju w tej sytuacji właśnie zagrożenia, kiedy inne środki łączności już zawiodły.
Trzeba... Był taki moment w czasie tej powodzi, że praktycznie biorąc środki łączności służb profesjonalnych zawiodły, bo zostały zalane nadajniki, zostały zalane sieci przesyłowe, natomiast dla nas nie ma problemu, żeby wyjechać samochodem na górkę, czy nawet wziąć w rękę akumulator, tworzyć zwykłe drutowe anteny i być obecnym w eterze. Także no, tu jest ten duży plus, że praktycznie w czasie każdej jakiejś kryzysowej sytuacji jesteśmy do dyspozycji i możemy nawiązać łączność pomagając służbom profesjonalnym.
Oczywiście my tutaj nie mamy na celu zastępowania służb profesjonalnych, absolutnie, natomiast tylko i wyłącznie wtedy, kiedy taka pomoc będzie potrzebna. W ostatnim czasie jeden z naszych kolegów prowadził właśnie łączność kryzysową podczas trzęsienia ziemi w Nepalu. Pomimo, że ostrów jest dość daleko od tego miejsca, to dla fal radiowych nie jest to przeszkoda. I właśnie tutaj była zorganizowana jedna ze stacji. W Polsce była jeszcze jedna, chyba w rejonie Wieruszowa. Wiem, że oni współpracowali również z stacją z Izraela i taki krąg stacji, które nawzajem się uzupełniały, na zmianę pełniły dyżury i z tego co wiemy, to przyczynili się do uratowania, czy pomocy w uratowaniu iluś tam ludzi, poszukiwaniu ludzi, udało się odnaleźć parę osób. Podczas niedawnych Światowych Dni Młodzieży również krótkofalowcy stworzyli taką sieć łączności rezerwowej i tam współpracowali ze służbami, nawet współdzieląc częstotliwości radiowe. Także mogliśmy użyczyć naszej częstotliwości na przykład dla pogotowia ratunkowego. To jest działanie w stanie wyższej konieczności, więc tam można było po prostu pewne procedury takie specjalne wdrożyć.
Ograniczenia emisji chciałem zapytać, bo nasze radio ma zasięg naszej diecezji, mniej więcej, Radio Rodzina. Jak to jest z falami, którymi dysponujecie? Czy można z Kalisza połączyć się z Antarktydą właśnie?
Przede wszystkim to Radio Rodzina musiało otrzymać koncesję na tę częstotliwość, na której pracujecie. Również otrzymaliście w pozwoleniu radiowym maksymalną moc nadajnika i to po prostu jakby was ogranicza. Tak, pracujecie na falach ultrakrótkich, czyli falach, które rozchodzą się na stosunkowo niewielką odległość, w związku z tym ten zasięg obejmuje diecezję mniej więcej. Fale radiowe rządzą się różnymi prawami. One posiadają różne właściwości, między innymi potrafią odbić się od górnych warstw atmosfery. Potem mogą odbić się znów na powierzchni Ziemi jeszcze raz i w ten sposób możemy oblecieć jakby Ziemię dookoła. Ale inne fale mają tę kapitalną właściwość, że nie potrafią się odbić, tylko potrafią przelecieć, że tak powiem, przez atmosferę, dzięki czemu możemy dotrzeć na przykład do obiektów kosmicznych czy wręcz do Księżyca. I teraz w zależności od tego, co ja chcę robić, w co się chcę bawić, że tak powiem, no to korzystam ze sprzętu, który pracuje na tych konkretnych częstotliwościach radiowych.
Sierra Papa Free, Papa Oscar Whisky. Sierra Papa Free, Papa Oscar Whisky. Okay, thank you. You're also 5-9. Thank you very much. 73, good luck.
73, Juliet 43, Tango Romeo, Italy 2-2.
To jest stacja, która jest mocno rozrywana, jak widać, przez innych krótkofalowców. Stąd te możliwości są krótkie. Wymiana raportów. Dzień dobry, do widzenia. Dziękuję. Jest nadzieja, że połączenie jest doliczone.
Jeżeli ktoś po wysłuchaniu naszej audycji chciałby spróbować krótkofalarstwa, co trzeba zrobić?
Wystarczy przyjść na spotkanie do klubu krótkofalarskiego. Zapraszamy tutaj w naszym klubie, zapraszamy w każdy czwartek od godziny 18 do 20 na pewno ktoś jest. Klubów krótkofalarskich w naszym regionie jest kilka, bo i w Kaliszu działają dwa kluby, także można też znaleźć informacje, ale i również w południowej części Wielkopolski, Kępno, i w północnej części, także wystarczy poszukać. Zapraszam również na stronę naszego oddziału terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. To jest adres ot27.pzk.org.pl i tam można znaleźć wykaz klubów, które w naszym regionie działają. Myślę, że wszyscy krótkofalowcy kiedy tylko zobaczą jakąś nową twarz, to bardzo chętnie otoczą opieką i pokażą, o co w tym wszystkim chodzi. Przygoda jest wspaniała, jest magia tego radia.
Składam wszystkim krótkofalowcom w dniu dzisiejszym, w dniu Waszego Święta, najserdeczniejsze życzenia udanych połączeń z całym światem, z Antarktydą, z Grenlandią, z Wyspami Salomona i innymi, ale również proszę jeszcze o życzenia dla słuchaczy Radia Rodzina. Jesteśmy w oktawie Świąt Wielkiej Nocy. Czy za pomocą tego zabytkowego klucza można takie życzenia złożyć? Życzenia dla radiosłuchaczy były nadawane alfabetem Morsa. Przetłumaczmy, co konkretnie było powiedziane.
Nadaliśmy pozdrowienia dla słuchaczy Radia Rodzina. W slangu amatorskim to jest najlepsze życzenia, to jest VY73.
Czyli Radio Rodzina VY73. Drodzy Państwo, już wszyscy zrobili swój pierwszy krok w krótkofalarstwie. Mało tego, jeszcze alfabetem Morsa. Radio Rodzina gościło w klubie krótkofalarskim w Ostrowie Wielkopolskim przy Zespole Szkół Technicznych, a rozmówcami moimi byli.
Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina, Jan SP3CYY.
Krzysztof, Stefan, Paweł, czy Franciszek, Yokohama, Xantypa.
Jarek SP3AYA.
Sławek SQ3OOK.